Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Bratysławy, rozmowy z Pawłem Sibylą, który jest szefem Słowenskiego Literarnego Centrum, dzięki któremu miałem możliwość gościć w Bratysławie. Paweł mówi po słowacku, ja w języku zbliżonym do języka czeskiego. Uprzejmie proszę o wybaczenie zarówno jakości tłumaczenia, jak i śmiałości mówienia w języku zbliżonym do czeskiego. Jeżeli znajdą Państwo tam nieścisłości tłumaczeniowe, znaczy jeżeli, no tak, jeżeli, no bo one są, one na pewno są, tylko jeżeli je Państwo znajdą, bardzo proszę o informację, ja to bardzo chętnie poprawię. Na platformach podcastowych znajdą Państwo ten odcinek z dogranym polskim tłumaczeniem, to znaczy z dogranym tym, co uchodzi za polskie tłumaczenie. Na YouTubie znajdą Państwo wersję z podpisami. Miłego słuchania. Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dobrze, dobry dzień, mili posłuchacze. Raz was zdrawim z Bratysławy. Dnešnim dealu podcastu.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Literatura ze Środka Europy. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Sibyla, który jest dyrektorem Słowackiego Centrum Literatury. Dobry dzień, Pawle.
Dobry dzień.
Jestem rad, żeśmy się mogli setkać. Dziękuję za wasz czas. Jestem w Bratysławie, protoż jestem nie.
Jestem w Bratysławie, nie? Dlatego, że udzieliliście mi pomocy, więc tak naprawdę jestem w Bratysławie dzięki wam. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Na początku chciałem zapytać, czym jest Słowackie Centrum Literatury, Słowenskie Literarne Centrum. Funkcjonujecie jako rodzaj ministerstwa, instytucji państwowej. Jak to wygląda?
Słowacko Literarne Centrum jest sztatna organizacja, príspevková organizacja ministerstwa.
Słowackie Centrum Literackie jest organizacją państwową, organizacją finansowaną przez Ministerstwo Kultury i przez wiele lat działało pod nazwą Literackie Centrum Informacyjne, a powstało jako Narodowe Centrum Literatury. Narodowe Centrum Literatury powstało w roku 1995, a jego główną misją jest wspieranie i upowszechnianie dobrej słowackiej literatury, zarówno w kraju, jak i za granicą.
A gdy mówicie o tej podporowaniu, co to znamy?
Kiedy mówisz o wspieraniu, to co to znaczy? Oznacza to przykładowo, że autorzy mogą uzyskiwać od centrum jakieś wsparcie finansowe? Przede wszystkim teraz staramy się skupić na wspieraniu zagranicznym, bo tutaj mamy trudne do zastąpienia zadanie, a formy pomocy są bardzo różne. Finansowo wspieramy autorów przy ich wyjazdach na zagraniczne spotkania literackie. Wspieramy zagraniczne wydawnictwa, którym możemy dać dotacje na przykład, książek słowackich pisarzy lub pisarek, żeby te książki ukazały się za granicą, co jest dla nas bardzo ważne. A skoro wspomniałem o tłumaczeniach, to mamy też rezydencje dla tłumaczy, bo bez nich nie da się promować słowackiej literatury. Mamy więc dla nich pobyt w Bańskiej Szczawnicy, gdzie mogą spędzić cały miesiąc i poświęcić się przekładowi. Dodatkowo też oferujemy stypendium. Pojawiamy się także na najważniejszych międzynarodowych targach książki, gdzie prezentujemy książki zarówno te już przetłumaczone, jak i te, które dopiero będą tłumaczone. Czyli pokazujemy to, co jest najlepszego we współczesnej literaturze słowackiej. Spotykamy się tam też z wydawcami i tłumaczami.
A jak podle was wypada słowacka literatura?
Jak z twojej perspektywy wygląda literatura słowacka na tle Europy?
Na przykład w Czeskiej Republice, no bo w Polsce.
Czy jest to coś innego od rzeczy, które pisze się chociażby w Czechach, w Polsce czy na Węgrzech?
Powiem to tak, że mamy...
Ująłbym to tak, że mamy przed sobą jeszcze dużo pracy i wielkie wyzwania. Oczywiście dla czytelników we Francji, Niemczech czy Anglii, którzy mają mnóstwo książek od własnych autorów, a rynki są tam bardzo silne, więc dla nich literatura z Europy Środkowej nie jest szczególnie interesująca, więc żeby po te książki sięgnęli, to musi być jakiś powód. A książki, które uda się przełożyć na te języki, no to cóż, w największych księgarniach i sieciach jest ich jednak bardzo mało. Żeby nasi autorzy i autorki odnieśli sukces za granicą, jest więc jeszcze przed nami naprawdę dużo pracy. Oznacza to, że mamy co robić. Często porównuję to z innymi krajami podobnej wielkości, na przykład z krajami skandynawskimi, które są w podobnej sytuacji, że ich język nie należy do tych najbardziej popularnych na świecie, czyli są skazani na tłumaczenia. I kiedy porównam się na przykład z Finlandią, która podobnie jak Słowacja ma 5 milionów mieszkańców, to udaje się tam przekładać na inne języki 300-400 tytułów rocznie. No i naprawdę mamy co robić, bo w naszym przypadku jest to około 100 tytułów. A są jakie ze mnie... A czy są jakieś kraje, gdzie słowacka literatura jest przekładana częściej i chętniej niż inne?
Určite. Jedno z nich jest Maďarsko.
Oczywiście. Jednym z takich krajów są Węgry. Myślę też, że staje się nią Polska. W ostatnich latach na język polski zostało przełożonych kilka naprawdę dobrych książek i zainteresowanie nimi cały czas rośnie. W sposób oczywisty takim krajem są także Czechy. Co jest trochę dziwną sytuacją, bo przez długie dziesięciolecia byliśmy jednym krajem i posługiwaliśmy się dwoma językami, ale dzisiaj sytuacja wygląda tak, że książki słowackich autorów i słowackich autorów muszą być przekładane na język czeski, bo Czesi znacznie mniej rozumieją i już nie mówią po słowacku. Na Słowacji cały czas ukazują się książki po czesku, a także książki czeskich wydawców są tutaj powszechnie dostępne i nie ma potrzeby ich przekładać, bo Słowacy rozumieją język czeski, zwłaszcza dzięki telewizji, którą możemy tutaj oglądać i która oferuje dobrej jakości programy telewizyjne, w tym programy telewizji publicznej. Jest to więc trochę taka dziwna sytuacja, w której słowaccy autorzy muszą być tłumaczeni na język czeski. Byłem bardzo zaskoczony tym, że w Czechach nie czyta się po słowacku, bo według mnie te języki brzmią bardzo podobnie. Nie wiem dlaczego, może faktycznie przez tę telewizję. Ale nie działa to w drugą stronę, prawda? Nie działa w drugą stronę. Do tego w Czechach żyje bardzo dużo Słowaków i Słowaczek. Część z nich mówi po słowacku, chociaż pracują i żyją w Czechach, ale część mówi już po czesku. Wie co prawda, jak kontaktować się z tamtejszymi Słowakami, osobą, którymi tam żyją, ale to najwyraźniej już im wystarczy.
A Pawle, ty si taki spisowatel, ty si taki człowiek kultury.
Pawle, ty też jesteś pisarzem, też jesteś człowiekiem kultury. Kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, to odkryłem, że kiedyś pracowałeś w mieście, które nazywa się Rimavská Sobota. Jest to południe Słowacji, czy słowackie południe. Mamy w Polsce takiego tłumacza, Miłosza Waligórskiego. Przekłada między innymi z języka słowackiego i twierdzi, że istnieje taka przestrzeń kulturowa, którą można byłoby opisać właśnie jako słowackie południe. I że to, co pisze Balko, Kapitaniowa, to, co pisał Grendel, to jest właśnie to słowackie południe.
Jak to podle tebe
wypada? Mieszkałeś tam. Jak to według ciebie wygląda? Czy faktycznie jest to coś innego? To spojrzenie kulturowe jest inne?
Jest to inne, určitě. Rovnako je inne.
Oczywiście. Podobnie jak inna jest północna Słowacja. Ale w przypadku słowackiego południa, jeśli tak to nazwiemy, lub południa Słowacji, jest tam też inne przemieszanie narodowości. Narodowo tam jest inaczej, tam silnie reprezentowani są Węgrzy. To wszystko jest tam wyraźniejsze, jest trochę bardziej wielokulturowe, czy może dwukulturowe. Oczywiście też ta historia tam mocno wpływa. W czasie II wojny światowej słowackie południe należało wówczas do Węgier.
Ta historia była tam bardzo poruszająca i momentami dramatyczna. Było też oczywiście mnóstwo świństwa. Przez ostatnich 30 lat rozwój południowej Słowacji i środku kraju był inny i zależał od tego, czy słowaccy Węgrzy lub Węgrzy mieszkający na Słowacji mieli swoją reprezentację w parlamencie. Więc te wszystkie historie, wydarzenia z mojego punktu widzenia miały taki wpływ, że ludzie żyjący na słowackim południu, gdyby posłużyć się tym terminem, nauczyli się, że sami muszą zadbać o siebie, że nie mogą oczekiwać od państwa specjalnie dużo zainteresowania czy pieniędzy. Moje doświadczenie życiowe z mieszkania w Rymawskiej Sobocie to takie, że to jest bardzo zaradne środowisko. A ludzie, którzy mieszkają w miastach południowej Słowacji, są zaradni, potrafią zrobić coś z niczego. Jest to pod wieloma względami środowisko z bardzo silną kulturą, wynikającą zarówno z mieszania się różnych wpływów religijnych, etnicznych i kulturowych. Więc ja czułem się tam naprawdę bardzo dobrze. Rymawska Sobota jest też świetnym przykładem tego, że połowa obywateli to osoby narodowości węgierskiej. Historia była tam bardzo silna, zwłaszcza ten region Malohodgemer w poprzednich regionach był stopniowo wolno rozwijającym się regionem i coś tam z tego chyba pozostało. Kiedy przyglądam się temu, co ukazuje się na Słowacji, to mam wrażenie, że ukazuje się dużo opowiadań. Czy jest tak, że opowiadania to taka słowacka specjalność? A może jest tak, że tylko ja na to patrzę w ten sposób, albo po prostu ja czytałem dużo opowiadań? Chyba można powiedzieć, że to jest słowacka specjalność w porównaniu z innymi krajami. Szczególnie jeśli spojrzymy na wyniki nagród literackich, no to obecność zbiorów opowiadań w innych krajach nie jest aż tak wyraźna. Moim zdaniem powód jest tutaj bardzo praktyczny. Zdecydowana większość najlepszych słowackich autorek i autorów ma swoje powołanie, zawód, często związany z pisaniem, twórczością czy sztuką, a piszą w wolnym czasie. A jeśli pisze się w wolnym czasie, to chociaż jest się na rezydencji lub okazjonalnie dostanie się jakieś stypendium, to nadal jest to zbyt mało, żeby mieć wystarczająco czasu i przestrzeni na napisanie wielkiej powieści. Myślę, że wielu z nich ma tę ambicję, ale naprawdę jest to trudne, kiedy pisze się po nocach i kosztem swojego czasu oraz czasu rodziny.
To naruszenie, jak piszecie po nocy, a na ukór swojego wolnego czasu, na ukór rodziny.
To jest to tak przez to, że to jest mały.
A czy to dlatego, że Słowacja to po prostu mały rynek?
Nie,
zupełnie tak nie myślę. To nie przez to, że mały rynek, czy żeby słowaccy czytelnicy mieli mniejsze zainteresowanie o dobre historie i duże powieści. Nie wydaje mi się. Jeśli popatrzeć na listy bestsellerów w księgarniach, szczególnie na autorów zagranicznych i to, jakie to są książki, to nie. Jak mówię, raczej wynika to z faktu, że warunki dla twórczości nie są takie, jakie w innych krajach. No i właśnie to staramy się różnymi sposobami zmienić na lepsze. Przykładowo w ubiegłym roku wystartowaliśmy z nowym stypendium dla młodych pisarzy do 35 roku życia, dzięki któremu przez rok dostają niewielkie wsparcie finansowe i możliwość rezydencji w Czechach. Promujemy tych autorów także w ciągu całego roku. Staramy się te warunki cały czas polepszać, ale nadal jest to za mało i ciągle powinniśmy robić więcej, żeby mieli oni więcej czasu na pisanie powieści, a nie tylko zbiorów opowiadań.
A w Polsce to na opak.
W Polsce jest odwrotnie. Nie wiem, co prawda, jak wygląda to ze strony twórczości, ale ze strony tego, co się wydaje, no to wydawcy niespecjalnie w Polsce lubią chyba opowiadania, bo według wydawców Polacy lubią powieści i mało sprzedaje się zbiorów opowiadań. Apeluję więc do polskich wydawców, żeby było więcej zbiorów opowiadań, a może byłyby to opowiadania ze Słowacji, bo wszystkie, które czytałem, były znakomite.
Te, które sam ciel, były wszystkie krasne.
Ruka trguje niekiedy twardanie i spytać.
Cóż, niewidzialna ręka rynku jest twarda i tajemnicza. Nie wiem, jak to jest u nas, to znaczy mam jakieś informacje, ale nie jestem ich pewien na 100%, więc nie będę mówił, jak wygląda sprzedaż zbiorów opowiadań. To oczywiście wiedzieliby wydawcy. Także jakie są zachowania naszych czytelników. Czy bardziej lubią opowiadania, których autorzy piszą więcej, czy bardziej są zainteresowani powieściami? A
opowiadania, chociaż dobrze oceniane, to nie są tak dobrze kupowane.
Dobrze, Pawle, dzięki moc za setkanie. Rad bych was uwidział.
Pawle, bardzo dziękuję za spotkanie. Chętnie zobaczyłbym was w Warszawie na targach książki. Myślę sobie, że Słowacja ma naprawdę dużo świetnej literatury, która mogłaby się sprzedawać. No i myślę też, że można byłoby jakoś bardziej zaznaczyć waszą obecność, żeby pokazać te wszystkie rzeczy. Myślę, że świetnym przykładem jest tutaj Rumunia, która co roku ma swoje stanowisko i mają tam wszystkie swoje książki, które się w Polsce ukazały od wszystkich wydawców. Można je tam kupić. Naprawdę świetnie to działa i super byłoby zobaczyć w przyszłym roku tak zrobione stoisko słowackie.
W przyszłym roku słowenską literaturę tam.
Ja dziękuję, určitě się tam stretniemy, a dziękuję hlavně teda.
Dziękuję. Oczywiście, jeżeli tak, to wtedy się tam spotkamy. Chciałem także podziękować za wspieranie literatury słowackiej w Polsce. Bardzo cieszy nas, że takie rzeczy udaje się robić z miłości do literatury i dzięki temu przybliżać ją polskim czytelnikom. Bardzo za to dziękujemy.
I się snażę dostać do pozorności aj polskich czytateľov, także dziękuję pekne aj za rozhovor.
Díky moc a na shledanou. A na naslyšenou, milí posluchači,
na slyšenou.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szynie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Sino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.